Tego, wiedząc już, co to jest dobro, teraz przechodzimy do następnego etapu, w którym jest wyjaśnione, że wszystkie rzeczy dla tego dobra współdziałają. To znaczy dla duchowego dobra, dla rozwoju charakteru, dla pracy przynoszącej owoce świętobliwości, owoce Ducha Świętego. To właśnie dobro jest kształtowane przez różnorodne okoliczności. I wobec tego, jakie to rzeczy, jakie to czynniki kształtują ten charakter? Ktoś by powiedział, że oczywiście te pomyślne, duchowe wpływy, słusznie, pomyślne, duchowe wpływy pracują. Ale oprócz tego działają także i niepomyślne dla naszej ludzkiej natury, dla naszego ciała sprawy. Czyli przez wszystkie te rzeczy rozumiemy tak doświadczenia dla nas przyjemne, jak i nieprzyjemne. Tak pomyślne, to znaczy odpowiadające naszym myślom, naszym chęciom, bo byśmy woleli mieć zawsze przyjemne przeżycia i doświadczenia, duchowe, budujące, rozwijające ten charakter, ale okazuje się, że nie tylko one współdziałają, że są takie doświadczenia, które są nieprzyjemne dla nas, przykre, bolesne, które nam zadają wiele cierpień i one muszą być przez nas też przeżywane, abyśmy ten charakter wykształtowali. Biorąc pod uwagę najpierw doświadczenia pomyślne, doświadczenia przyjemne, doświadczenia dla nas radosne, to oczywiście możemy wymienić kilka z nich, które są najbardziej cenne. Te, które nas uszczęśliwiają, napełniają radością, są bogactwem duchowym. Tak jak dzisiaj żeśmy się zebrali, czy to nie jest radosne, przyjemne, ono też kształtuje nasz charakter i rozwija nasz właściwy stosunek do Boga i do braci. Rozwija miłość bezinteresowną. A więc do tych dobrych rzeczy zaliczamy na pierwszym miejscu Słowo Boże. Apostoł Paweł mówi, a i z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu, tak? Przez wiarę i oczywiście i służą ku naprawie, ku ćwiczeniu, tak? Więc 2 Tymoteusz 3:15-17 przeczytamy te części, które stanowią w Słowie Bożym pewne określone kierunki oddziaływania na rozwój naszego charakteru. A i z dzieciństwa umiesz Pismo Święte, które cię może uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli, że Pismo Święte czyni mądrym. To jest już ten skarb duchowy. Dalej. Wszystko Pismo od Boga jest natchnione. Czyli to wszystko Pismo, które jest od Boga i które jest natchnione, ono co czyni? Jest pożyteczne ku nauce, to znaczy daje nam doktrynalną wiedzę, ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. Czyli cztery rodzaje nauk rozwijają nas doktrynalnie i dostarczają nam nauki zbijające błąd i złe postępowanie w drugiej rodzaju. W trzecim rodzaju są to nauki naprawiające, korygujące i w czwartym są to nauki etyczne. Te cztery rodzaje nauk pokazane są w przybytku przez naczynia przybytku. Kubki, czasze, mise i łyżki. Badaliśmy to ofiary książąt, badaliśmy cienie przybytku i te właśnie rodzaje nauk kształtują nasze dobro. Czyli Słowo Boże dostarcza nam wszystko, co jest potrzebne dla naszego dobra. A więc przez doświadczenia jesteśmy pobudzani do studiowania, przez doświadczenia jesteśmy pobudzani do uczestniczenia w zebraniach, wspólnym badaniu, indywidualnym badaniu, w znoszeniu różnych doświadczeń, w praktykowaniu Słowa Bożego. Gdy nie mamy doświadczeń, oczywiście to Słowo Boże tak bardzo nie lgnie do naszych umysłów i serc. Więc Słowo Boże w jego różnych rozgałęzieniach jest dobrem, które kształtuje wielkie dobro, pomnaża do tej sumy wszelkiego dobra duchowego, którym jest charakter, ono wkłada swoją cegiełkę. Następnie Duch Boży, który rozwija umysł i serce. Nasze usposobienie jest tym oczywiście doświadczeniem przyjemnym. A więc studiowanie Słowa Bożego jest przyjemnym doświadczeniem i otrzymywanie Ducha Bożego jest przeżyciem bardzo przyjemnym. Gdy czujemy wpływ na umysł i serce, gdy rodzą się w naszych umysłach pragnienia, powiększania naszej wiedzy, powiększania naszej determinacji w uczynieniu naszych uczuć bardziej ożywionymi w tym celu, ażeby impulsy uczuciowe pobudzały nas do utrwalania zasad i postępowania według tych zasad, do wiązania naszych uczuć z rzeczami dobrymi, ze Słowem Bożym, z nadziejami, z obietnicami, z zaletami, z osobami takimi jak Bóg Chrystus i wierni poświęceni bracia i siostry. A więc to wszystko to działanie ducha, czyli kształtowanie w umyśle i w sercu usposobienia Bożego. Doskonałe usposobienie miał Adam, Ewa, nasz Pan Jezus Chrystus. I więcej nikt na ziemi, a dopiero w przyszłości rodzaj ludzki będzie doprowadzony, jak i również te klasy godni poświęcenia obozownicy Epifanii, do doskonałości w ich usposobieniach. Inni wszyscy udoskonalali ich usposobienie przez wpływ Ducha Świętego, czyli my udoskonalamy. Codziennie zwiększa się nasza pojemność duchowa, wewnętrzna, która przyjmuje prawdę Ducha Świętego, czyli rozwija usposobienie, udoskonala pragnienia, pełnienia woli Bożej. Usposobienie udoskonalane rozszerza się przez rozszerzanie pełnienia woli Bożej w różnych sytuacjach życia. Jest to ta energia, która nas ożywia w tym działaniu. Opatrzności pańskie są również doświadczeniem kształtującym to ogólne dobro, charakter na obraz Boży. Doświadczenia wynikające z opatrzności nie zawsze przez nas są rozpoznane. Nieraz się nam wydaje, że to jest przypadek, nieraz wydaje się nam, że to zbieg okoliczności, ale my jesteśmy pod boską opieką, ochroną i wszystkie rzeczy spowiedziane dla naszego dobra służą. Wobec tego każdy kontakt z bratem, siostrą, z którymi nas różnorodne łączą związki, jest pewnym doświadczeniem, z którego możemy skorzystać. Jeżeli się spotykamy z bratem czy siostrą opatrznościowo zupełnie, a między nami są chłodne stosunki, to oczywiście jest to dla nas doświadczenie. Niekiedy są osoby, które nie lubią nas. Niekiedy są osoby, które są obojętne wobec nas. Niekiedy są osoby, które mają jakąś tylko miarę sentymentu dla nas. Niektóre mają dużo sentymentu. Oczywiście najprzyjemniej wysłuchać radosne powitanie przy kontakcie z kimś, który mówi serdecznie, promieniuje jego oczy, jego twarz i okazuje zadowolenie, że nas spotkał, że nas widzi, że może z nami porozmawiać. To jest najprzyjemniejsze, bez wątpienia. Ale doświadczenie z osobą, w stosunku do której my mamy sami chłód lub też chłód one mają, to jest doświadczeniem sygnalizującym, że to jest doświadczenie dla naszego dobra, że musimy to zmienić, te lody roztopić, że musimy miłować, uczyć się. Wobec tego spotykając takie osoby, nagle od razu powinniśmy się mobilizować, modlić się do Pana. Panie, wlej Twego Ducha do mego serca, aby mógł miłować tego brata, tę siostrę z całego serca, aby mógł miłować gorąco, serdecznie i mimo moich słabości, mimo jej słabości, mimo różnych takich chłodnych stosunków, żeby to było gorąca miłość, która nas będzie łączyć, wiązać i ta modlitwa doda nam Ducha Pańskiego i będziemy serdeczni wobec takich osób, a ta osoba, ojej, jak się ten brat zmienił, jaki jest do mnie sympatyczny, serdeczny i zaczyna myśleć lepiej i wznieca w sobie wzajemne uczucia i w ten sposób my, drodzy bracia i siostry, wykorzystujemy to doświadczenie dla odrodzenia naszych stosunków do tego stopnia, że z każdym potem jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach i miłość nasza kwitnie. Nie może tak być, żebyśmy weszli do królestwa mając jakieś urazy do kogoś. Żebyśmy mieli nieoczyszczone serca i zatrute serca. My musimy wejść do królestwa z tym dobrem, którym jest charakter, a ten charakter nam mówi, że na obraz Boga musimy, tak jak Bóg miłuje nieprzyjaciół i chce ich doprowadzić do doskonałości, tak i my mamy miłować nieprzyjaciół i pomóc im, ułatwić im drogę do miłości, przez którą oni mogą miłość do nas sobie wzniecić przez działanie naszej miłości. Podobnie, jak mówi apostoł Paweł, 2 Koryntów 5,14, że miłość Chrystusowa przyciska nas, jako tych, którzyśmy uwierzyli, ponieważ jeden za wszystkich umarł, wtedy wszyscy byli umarłymi, czyli Chrystus nas przyciska. Co to znaczy? Wywołuje miłość wzajemną do siebie, bo nie znaliśmy Go, a On nam się objawia jako miłujący nas. On idzie na śmierć za nas. On poświęcił całe swoje życie, żeby nas zbawić. Wobec tego, gdy my się o tym dowiadujemy, zaczynamy Go kochać, miłować serdecznie, a wobec tego wznieca On swoją doskonałą miłością w nas miłość wzajemną. Jeśli ktoś jest chłodny do nas, a my do niego z gorącym sercem podejdziemy, to stopią się lody i on wzajemną miłością do nas odezwie się i będzie od tej chwili w stosunku do nas bardzo serdeczny. A więc to są te okoliczności opatrznościowe, to są wydarzenia przez Boga nadzorowane i czy zmieniamy warunki życia, kontakty z ludźmi, pracę, w zawodzie, czy ktoś się zmienia, coś się zmienia, coś w naszym życiu trwa stale i jest dokuczliwe dla nas. Bez względu na to, co by się nie działo, to są opatrznościowe boskie zarządzenia. I dlatego my musimy w takich sytuacjach natychmiast pytać się Pana, jaka jest Jego wola, co mamy w tym przypadku czynić. Przede wszystkim musimy czynić wszelkie starania, aby w stosunku do wszystkich ludzi, do wszystkich spraw stosować Słowo Boże. Jego zasady, Jego reguły, Jego prawa, miłość obowiązkową, miłość bezinteresowną, zasady właściwego postępowania, dochodzić do tego, jakie są w tej sprawie normy biblijne, pańskie, zarządzenia, jak należy w takiej sytuacji postąpić. I w takich doświadczeniach to czyniąc, my się doskonalimy i dobro nasze powiększamy, ponieważ my dochodzimy do tego, że przez zrozumienie prawdy tak czynimy, jak gdyby uczynił Chrystus, będąc na naszym miejscu w tych okolicznościach. Oto widzimy więc te pomyślne doświadczenia. Następnie jako czwarty rodzaj tych doświadczeń są to przywileje służby. Oczywiście przywileje służby są to bardzo cenne. Dlaczego? Dlatego, że my pomnażamy to dobro w sobie. Jeśli my służymy innym, to oddajemy nasz talent, nasze zdolności, nasz czas, nasze materialne dobra często, czasem i pieniądze poświęcamy, ponosimy koszty jakiejś służby na rzecz innych, czynimy to z serca, rozwijamy wtedy tę miłość dobrowolnie. Dalej, jeśli my służymy innym i pewne zasady im wykładamy, osobom nie tak zaawansowanym jak my, lub też na danym odcinku, gdy jesteśmy bardziej zaawansowani i służymy innym, jesteśmy przykładem dla innych, a jednocześnie utrwalamy nasze postępowanie według tej dobrej zasady. Ponieważ służba w imieniu Pana i służba Bogu Chrystusowi dla braci, ona jest uczynkiem, który najbardziej rozwija charakter. A zatem wszelka służba braciom niekoniecznie musi być w formie wykładu lub prowadzenia badania, ale wszelka służba, ponieważ wszyscy mają ten przywilej, siostry w młodym wieku, starszym, średnim, zdrowi, chorzy, każdy ma przywilej służby. Pewien brat, tak jak to czytaliśmy z teraźniejszej prawdy, gdy nie mógł ani chodzić, ani się ruszać na starość, a mieszkał na parterze, otwierał okno i jak przechodzili ludzie, to im oferował ulotki. To było w Ameryce. Taki przykład był podany. Też służył innym, więc różnorodne są służby dla wszystkich otwarte. Każdy może służyć. Jeśli ktoś jest poświęcony, a nic nie czyni dla innych i żadnej nie wykonuje służby, to znaczy, że nie ma tego przywileju. A kto nie ma tego przywileju, tego dobra nie może tworzyć w pełni. Ono będzie niekompletne, niezupełne. Jakieś będą mankamenty tego dobra. A więc to są te doświadczenia przyjemne, tak powiedzieliśmy. Napełnianie się Słowem, Duchem Świętym, wykorzystywanie opatrzności w przyjemny sposób, jak i również przywileje służby. Te wszystkie współdziałają dla tworzenia tego dobra, ale oprócz tego dobro jest tworzone przez doświadczenia niesprzyjające. To są bardzo trudne, nieprzyjemne I oczywiście wstrząsamy się niekiedy na myśl przeżytych doświadczeń, ale potem łagodniejemy, bo wiemy, że były dobre, jeśli je dobrze znieśliśmy.
I my potrzebujemy takich doświadczeń i Biblia nie kryje tego przed nami.
Pewnego razu, na początku mojego poświęcenia, pracowałem w pokoju, to były lata 46 rok, zaraz po moim symbolu. Mieszkałem, pracowałem w pokoju z pewnym młodym, w moim wieku, kolegą. I on przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, wypisz tutaj, to nie był wtedy totolotek, jakaś tam loteria, coś tam takiego było, już nie pamiętam co, ale w każdym razie ty mi te numery tutaj wybierz. Ja mówię: dlaczego? Nie możesz sobie sam zrobić? A on mówi: ja wierzę, że jak ty wybierzesz, to Bóg pobłogosławi, bo ty jesteś taki wierzący, bo ja tam głosiłem prawdę i wtedy to były, jak to młodzi, pełni energii, więc przedstawiałem mu to z różnych punktów widzenia, Królestwo Boże, radość, poświęcenie i tak dalej, więc on to widział i mówi: ty taki Bogu jesteś oddany, to na pewno, o, ja mówię, to się mylisz. Boskie dobra są innego rodzaju, nie loteria. Czasem może pieniądz zrujnować człowieka. Jak wygrasz milion, to możesz się stać wielkim grzesznikiem. Tak? Jeśli nie będziesz miał zasad dobrych. Czyli, że zasady dobre są ważniejsze niż te miliony, które byś chciał wygrać. A się zdziwił. I przypominam sobie nawet, on tam bardzo awansował, potem ja się przeprowadziłem do Poznania. Na Kolejowej mieszkałem, Braterstwo Stachowiaków, i on przyjechał wtedy, to był gdzieś tam rok pewno 49, już awansował, był już jakimś tam w egzekutywie i tam jakieś znaczenie miał i przyjechał się pokazać limuzyną zagraniczną służbową. A więc nie ocenił tego dobra duchowego. Czyli, że my rozumiemy, że w życiu prawdziwego chrześcijanina, który ma boskie błogosławieństwo, nie tylko lecą z nieba same dobra doczesne, tak jak ludzie je oceniają, ale duchowe dobra na pierwszym miejscu i to najważniejsze. I dlatego są przykre doświadczenia niezbędne dla kształtowania charakteru. Ludziom się niektórym, nieznającym prawdy, wydaje, że Bóg nas chroni od wszelkich nieprzyjemnych przeżyć. Od cierpień, od chorób, od do różnych dolegliwości. A niekiedy mówią, jak ktoś chory, to jest kara Boża. A więc są różne choroby, czasem mogą być karą Bożą, ale nie zawsze. Więc uciski przychodzą na lud Boży. Czytamy w Dziejach Apostolskich 14:22, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Przez wiele ucisków, to znaczy, że my musimy mieć uciski. Dalej. 2 Tymoteusz 3:12 mówi, że ci, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Czyli pobożność, reakcje u grzeszników i ludzi niepobożnych wywołuje w stosunku do nas wrogą. Dlatego Chrystusa prześladowano i ukrzyżowano. Bo Jego święte życie ganiło ich złe postępowanie. I było sprzeczne z ich polityką. Oni chcieli mieć Mesjasza generała, wielkiego mocarza, militarystę, który by uczynił ten naród potężnym z punktu widzenia polityki światowej, a przyszedł pokorny, aczkolwiek doskonały, sprawiedliwy, nienaganny, lecz cichy, idący na śmierć jako owca na zabicie wiedziona. Tego znieść nie mogli, dlatego go prześladowali. Często i pokorni spośród ludu Bożego są przedmiotem pośmiewiska, jeśli nie będziemy z ludźmi praktykować ich grzesznych tradycji, to będziemy izolowani. Nie chcą z nami przebywać, ani nie chcą nas zapraszać do swojego towarzystwa, do swych domów. Nie chcą słuchać prawdy. Uciekają od prawdy. Nasuwa się pytanie, dlaczego Bóg dozwala na te cierpienia i doświadczenia? A dlaczego dozwolił, żeby Chrystus cierpiał? To był Jego Syn. Syn serca Bożego, najbardziej umiłowany we wszechświecie przez Boga. Na pierwszym miejscu w Jego miłości jest Chrystus. A wobec tego, dlaczego zgodził się na to, żeby On tak strasznie cierpiał? Dlatego, żeby Chrystus przez te cierpienia mógł wykształtować doskonały charakter nowego stworzenia, które by mogło otrzymać boską naturę. Boskiej natury nie mógłby inaczej otrzymać. Są pewne przymioty i zalety charakteru, które bez cierpień się nie wykształtuje. Na przykład wiary. Wiary bez cierpień i prześladowań nie można skrystalizować, udoskonalić. Dalej, nie można również rozwinąć miłości bezinteresownej, bez cierpień, opozycji i doświadczeń. Negatywnych, ujemnych. I wobec tego cały szereg potrzeba cierpień, doświadczeń, różnorodnych, nieprzyjaznych doświadczeń, które Bóg przeplata w naszym życiu w taki sposób, żebyśmy pod nimi nie upadli. Jak przychodzą cierpienia, to Pan, gdy widzi, że już mamy dosyć, że one spełniają swoją rolę i robi przerwę, daje nam przerwę w ich doświadczeniach nieprzyjaznych i daje nam przyjazne doświadczenia pełne radości, pokoju, nabieramy siły i jesteśmy zdolni znowu cierpieć, znowu znosić pewne przykre doświadczenia. Dlatego też Bóg nam daje raz, symbolicznie mówiąc, raz nam daje zimę, raz nam daje lato. To znaczy, raz nam daje gorącość, a drugi raz daje nam wielki chłód. Gdy hartuje się metal, to najpierw się rozgrzewa do białości, a potem się wkłada w zimną wodę. Tak ja widziałem osobiście, jak kowal zrobił już podkowę, była gotowa, to po ukształtowaniu jeszcze ją rozżarzył do białości, a potem nagle do wiadra z zimną wodą. Mnie się to bardzo podobało. Ale nie rozumiałem znaczenia tego, jak byłem małym chłopcem. Więc ta ilustracja może posłużyć nam, że Bóg podobnie to czyni dla naszego doświadczenia i zahartowania nas, że są pewne doświadczenia bardzo przykre dla nas. I na przykład pokuszenia, które są przedstawione przez upalne jakieś dni, w których, gdy jesteśmy na przykład na miejscu odkrytym, praży słońce, nie mamy po prostu ani wody, niczego, pocimy się i słabniemy, nie możemy tego znieść. Na przykład podróżnicy na pustyni, oni w końcu upadają i giną na pustyni, straszny żar z nieba bije, nie ma chłodu, nie ma niczego, nie ma drzew, jest piasek pustynny i giną na pustyni. A więc takie doświadczenia oznaczają pokusy. Natomiast gdy jest zimno, a nie jesteśmy dobrze ubrani, jest straszny mróz, znowu cierpimy. To inny rodzaj doświadczeń, to są uciski znowu, przez to przedstawione. Czyli my musimy mieć różnorodne doświadczenia, i pokuszenia, i uciski. I Słowo Boże mówi, że wszyscy z ludu Bożego będą kuszeni, aby byli nieposłusznymi Bogu. Szatan będzie nas kusił, abyśmy byli nieposłusznymi Bogu. A poza tym szatan będzie nas kusił do wszystkiego, co po rozpoznaniu naszych charakterów stanowi w nas jakieś słabości, ażebyśmy te słabości praktykowali dla naszej ruiny. I teraz te różnorodne doświadczenia nieprzyjemne są uporządkowane w jakiś logiczny sposób i najczęściej, jakie występują i mogą występować w przyszłości, to my je króciutko omówimy. Przede wszystkim straty. Możemy być wystawieni na pewne straty. Możemy stracić przyjaciół naszych, możemy stracić pokój, który mamy w sercu, lub też stosunki pokojowe z innymi. Możemy stracić pewne dobra ziemskie, pewne własności. Możemy utracić wiele różnorodnych rzeczy, i które były nam z punktu widzenia ludzkiego bardzo cenne, niekiedy nawet i duchowego. Ale niekiedy tak bywa, że tracimy rzeczy, które gdy stracimy, potem zastanawiamy się, że myśmy wiele uczucia przywiązywali do tych rzeczy. I wobec tego widocznie takie doświadczenie musiało mnie spotkać. I wtedy mówimy sobie, że nie ma przypadku w życiu ludu Bożego, lecz wszystko, co nas dotyka dla naszego dobra, że Pan dozwolił na najdrobniejszą stratę. Jeśli Pan dozwala, to znaczy, że w tym jest jakaś ukryta lekcja, że to jest doświadczenie, które powinno pobudzić nas do zastanowienia się, do analizy, dlaczego. Modlimy się do Pana i pytamy, dlaczego nastąpiła taka strata. A potem rozpoznajemy, że dlatego, że my za dużo uczuć z tym, żeśmy wiązali, wobec tego mamy nasze uczucia przenieść do rzeczy duchowych bardziej. A więc tracąc niektóre rzeczy doczesne, materialne, my przenosimy nasze uczucia w sferę duchową i stwierdzamy, że to jest dla nas lepsze. że te wartości nowe są cenniejsze, niżeli te, które utraciliśmy. I w taki sposób opatrznościowo Pan nas doświadcza, te straty. Przypominam sobie wykład brata Jolego w Polsce, gdy opowiadał, gdy przyjechał do jakiegoś brata, który miał go przenocować i mieli do zboru, miał usługę brat Joli. To ten brat od razu mu zaczął opowiadać: bracie, widzisz, nie mogę cię przyjąć lepiej. Takie drewniane łóżeczko, ja mam drugie, malutka izdebka, ale musisz wiedzieć, że ja miałem dom, piękny dom i ten dom się spalił. I zaczyna mu całą historię opowiadać, więc spędzili parę godzin, brat Joli słuchał, parę godzin on mu opowiadał, jak on dorobił się, jak on ten dom zbudował, jak on to wszystko sam wyposażył i potem to wszystko spaliło się. I to wszystko opowiadał, poszli na zebranie. Po zebraniu wracają, a ten brat w dalszym ciągu opowiada, jakie on poniósł straszne straty, że on teraz nie ma wygód, że on nawet brata nie może przyjąć i nadal opowiada o tych swoich przeżyciach. A brat Joli potem już gotowy do odjazdu i mówi tak: bracie, cieszę się, że ci się dom spalił. A on tak spojrzał na niego i mówi: dlaczego? Bracie, co jest? W kilku słowach mu wytłumaczył istotę rzeczy. Przecież ty masz, ten dom był w twoim sercu bóstwem. To był bałwan w twoim sercu. Żeś tylko żył tym domem. Ty nie miałeś czasu na sprawy niebiańskie, duchowe, chociaż jesteś poświęcony. Ale ty byłeś całkowicie w tym domu zaangażowany, serce utopiłeś w tym domu. Teraz nadal tym żyjesz. Ty powinieneś się w tych okolicznościach zapytać Pana, jaka jest Jego wola i starać się dostosować do tych warunków i okoliczności. Dlatego ja się cieszę. Dlaczego? Bo twój duch, twoje serce jest uratowane z tego powodu. Bo ty teraz będziesz myślał o tym inaczej. I odjechał. A za parę miesięcy była konwencja i ten brat przychodzi do niego radosny, uśmiechnięty: bracie Joli, jak się cieszę, że mi się spalił dom. Od tego czasu, jak żeś mi oczy otworzył, to ja się odrodziłem, tak jakbym się po raz drugi urodził na tym świecie. Ja żyję zupełnie inaczej. I ja zrozumiałem, ile ja tam uczuć włożyłem, ile serca, a teraz widzę zupełnie odrodzenie duchowe. A więc straty powodują przeniesienie naszych uczuć z rzeczy doczesnych, ziemskich, w sferę rzeczy duchowych i wielkich błogosławieństw. Następnie zawody. Pewne rzeczy sobie ustalamy i nam ten plan nasz się nie realizuje. Są pewne konflikty, kłopoty, krzyżuje nam się, nie powodzi nam się. I znowu zastanawiamy się, mając ten zawód, dlaczego tak jest. I gdy od razu pytamy Pana, On nam otwiera oczy na zrozumienie. Nieraz przeżywamy zawód w związku z naszą żoną lub z naszym mężem. Niekiedy z rodzicami, niekiedy z dziećmi. Niekiedy z przyjaciółmi, niekiedy z braćmi, niekiedy z siostrami. Zawody. Zawiódł mnie ten, zawiódł mnie on, zawiodła mnie ona w takich czy innych sprawach. Te zawody przeżywamy. Naturalna reakcja ludzkiej natury jest od razu źle ocenić tych, z powodu których ten zawód przeżywamy. A to jest właśnie w złym kierunku postawiony pierwszy krok. Pierwszy krok należy do Boga przez Chrystusa. Panie, dlaczego taki zawód ja przeżywam? Dlaczego? I wtedy przy pomocy Pańskiej my zaczynamy rozpoznawać sytuację, położenie i Pan nas uczy, żebyśmy na podstawie tego zawodu nasze uczucia bardziej z Panem wiązali, z Nim rozmawiali. On nas uświadomi, pouczy, dlaczego ten zawód i że ten zawód przyczyni się do naszego rozwoju duchowego, do naszego dobra. Widzimy, tak się tworzy dobro, to wielkie dobro, charakter podobny do Chrystusowego. Te zawody mogą być w różnych przedsięwzięciach, interesach, w biznesie, gdziekolwiek ktoś coś czyni, mogą być dla niego bardzo bolesne, a potem się okaże, że one wychodzą na dobro duchowe. Te zawody mogą być w różnych przedsięwzięciach, interesach, w biznesie, gdziekolwiek ktoś coś czyni, mogą być dla niego bardzo bolesne, a potem się okaże, że one wychodzą na dobro duchowe. Pozwalają nam lepiej nasze uczucia powiązać z rzeczami, które nigdy zawodu nie sprawią. Z naszym Panem, z dobrymi zasadami Słowa Bożego, z celami naszego poświęcenia. Nigdy nie przeżyjemy zawodu w taki sposób postępując. Będziemy zadowoleni z każdej sytuacji i przyjmiemy każde nieszczęście, z naszego ludzkiego punktu widzenia nazwane nieszczęściem, jako drogę przybliżającą do obrazu Bożego. Następnie odraczania. Pewne rzeczy planujemy w jakimś terminie i przychodzi ten termin, jesteśmy niegotowi lub nieprzygotowani, lub nie zdążyliśmy, lub nie mogliśmy, lub nastąpiły takie czy inne przeszkody. Wszyscy tutaj na tym punkcie jesteśmy doświadczeni. Wszyscy. Gdziekolwiek się ruszę, to nie wyrobiłem się, nie wyrobiłam się, chciałem to zrobić, chciałem tamto zrobić, nie zdążyłem. Jest zrobione, ale owszem, jeszcze chciałem lepiej, albo zupełnie wyszły zupełnie inne przeszkody i nie osiągnęliśmy w tym terminie tego celu. Nieraz pozornie nam się zdaje, że Bóg czyni podobnie, że też ma zawody i odraczania, że wobec tego spodziewano, że w 1914 roku nastąpi Królestwo Boże, że ucisk będzie króciutki. Nawet brat Russell przypuszczał, że około 3 lat po 14 roku nastąpi już Królestwo Boże. Tak? A więc choćby figowe drzewo nie zakwitnęło, Abakuk mówi, tak? Choćby nie było rodzaju na dźwignicach, choćby pola nie przyniosły pożytku, tak? Choćby nie było, choćby owce wybite były, nie było bydła w oborach, wszakże ja w Panu weselić się będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Abakuk właśnie mówił, choćby takie zawody. Abakuk to są, reprezentuje stróżów pańskich, brata Russella, brata Johnsona, brata Jolego, a potem innych jeszcze, badających Słowo Boże, którzy oczekiwali, że nastąpi to wtedy, wtedy, wtedy. A więc, że te klasy, które w tych typach, ja już nikt nie będę tłumaczył, że te klasy są tu przedstawione w tych typach, że one w tym i w tym czasie już będą w Królestwie Bożym. To znaczy, z owczarni owce wybite były, młodociani godni, już powinni być oczywiście poza w Hadesie i być wzbudzeni. I następnie bydła nie ma w oborach, czyli starożytnych godnych jeszcze nie ma na ziemi, a już powinni być, tak? Nawet Rutherford wystawił wspaniałą San Diego w Kalifornii, wspaniały pałac, zamek na przyjęcie Dawida i innych i w 25 roku już oczekiwał, że tam zmartwychwstaną starożytni godni i od tego czasu nikt nie będzie umierał. Ale bydła w oborach nie ma, czyli starożytnych godnych do dzisiaj nie ma na ziemi, tak? Wszakże ja w Panu weseli się będę. A więc oczekiwania niektórych są ludzkimi oczekiwaniami. Pozornie się wydaje, że to już powinno nastąpić Królestwo Boże. Że ucisk za długo trwa. Nieprawda, drodzy bracia i siostry. Ale są niektórzy bardzo śmiałymi i mówią, że w tym i w tym roku będzie Królestwo Boże i to już bardzo niedługo, to kilka lat, na kilka lat. Ale my mamy patrzeć na rozwój wydarzeń, że musi jeszcze Babilon upaść, że musi być jeszcze po Babilonie dynastię Jehu, że potem dopiero musi być anarchia, a dopiero po anarchii ucisk Jakubowy, a dopiero przy końcu ucisku Jakubowego zmartwychwstanie starożytnych godnych. Więc nie łudźmy się kilka lat, drodzy bracia i siostry. Za kilka lat może Babilon upadnie, a potem jeszcze x lat. Więc te złudzenia niektórzy przeżywają. I po co to? Następnie te zwłoki są dla ludu Bożego w indywidualnych sprawach pożyteczne, żebyśmy nauczyli się oczekiwać. W restytucji też trzeba będzie oczekiwać na dojście do doskonałości. Ci, co będą wzbudzeni, nie będą od razu w 10 lat doskonałymi. Setki lat będą potrzebowali ludzie, którzy wstaną zdegradowani, z usposobieniami zbrodniczymi, z jakimi poszli do ziemi. Potrzeba będzie setek lat dla nich, aby ich doprowadzić do doskonałości. I trzeba będzie czekać. Dla nich to będzie też pewne odraczanie. I dla innych też. A więc jeśli my uczymy się w naszym odraczaniu godzić się i współdziałać z Panem w przeżywaniu tych odkładań, odroczeń na wypełnienie pewnych rzeczy w naszym życiu, w naszych planach, to wtedy będziemy umieć klasie restytucyjnej wytłumaczyć. Bądźcie szczególnie temperamentom ognistym, bądźcie spokojni, oczekujcie. Proces doskonalenia jest długi, wiele lat potrzeba na dojście do doskonałości. Będziemy bardzo im pomocnymi, a tak to byśmy byli bardzo nerwowi, bardzo niespokojni i nie bylibyśmy dobrymi reprezentantami Boga w pomocy klasie restytucyjnej. Następnie ograniczenia, wszelkie ograniczenia, jakich doznajemy, oczywiście one dla nas są nieprzyjemne. To są nieprzyjemne doświadczenia, gdy jesteśmy bardzo energiczni. Niektórzy przyjdą naprawdę z ogromną energią i po roku czasu już by chcieli działać tak, jak działają ewangeliści, pielgrzymi, już Tak jak sługa na czasie. Oni by już chcieli tłumaczyć Biblię, podawać, głosić, rozszerzać to w taki sposób energiczny. Oczywiście wszystko ma swoje okresy dojrzewania. Trzeba rozwijać się w prawdzie, w poświęceniu, we wierze. Umieć najpierw samemu, aby uczyć innych. A więc pewne ograniczenia zbory nakładają niekiedy na bardzo impulsywnych braci, że niektórych nie wybierają na starszych czy na diakonów z tego powodu, że są zbyt impulsywni, zbyt gwałtowni, już by chcieli cały zbór rozsadzić działalnością. Oczywiście gorliwość jest bardzo dobra, ale zgodna z zasadami prawdy, zarządzeniami pańskimi. Wszystko musi być w swoich granicach, dlatego pewne ograniczenia są na nas nałożone. Inaczej byśmy zrujnowali porządek w zborze, zrujnowalibyśmy boskie zamierzenia w jego publicznym, powszechnym działaniu. W tym miejscu ja nie osłabiam braci zdolnych i utalentowanych i posiadających odpowiednią wiedzę, żeby w ramach posiadanych tych właśnie talentów i opatrzności Bożej byli bardzo energiczni w działaniu na rzecz prawdy, lecz, tak jak mówię, zgodnie z prawdą i zarządzeniami pańskimi. Dalej mamy, po szóste mamy wady, które są dla nas doświadczeniem nieprzyjemnym. Oczywiście odkrycie w nas wady nas w pierwszej chwili wprowadza w podniecenie, w zdenerwowanie, a niektórzy, gdy mają ambicje, w gniew. Jeśli brat bratu powie, lub siostra bratu, lub brat siostrze powie, siostro ty, czy bracie ty, to co ty robisz, to jest niewłaściwe, niezgodne z prawdą, niezgodne z zarządzeniami, lub to nie jest zgodne z Biblią i ze Słowem, z twoim poświęceniem. Co ja? I od razu reakcja. I od razu zaczyna się reakcja zła. Jak śmiał mi zwrócić uwagę, jak śmiał mnie skrytykować, prawda? Ale jeśli my naprawdę mamy wadę, jeśli on ma słuszność, jeśli ma rację, to trzeba wejrzeć w własne serce i zastanowić się, dziękuję bratu, dziękuję siostrze za uwagę, pomyślę, zastanowię się nad tym, co mówisz, przyjdź do domu, zamknij się w komorze i módl się, żeby ci Pan dał mądrość, jak postąpić w tej sprawie i stwierdzić, czy ty masz wadę, czy ty nie masz, czy ty jesteś oskarżony niewinnie, czy ty jesteś słusznie monitorowany, czy ty jesteś słusznie korygowany, czy z miłością ta osoba ci to powiedziała. A jeśli by nawet nie z miłością, mniejsza o to, czy ty masz wadę, czy nie. A wtedy, jeśli stwierdzamy, że mamy wadę, spotykamy brata, siostry z uśmiechem. O, dziękuję bardzo, siostrze, bratu, za tę uwagę. Słusznie, ja zastanowiłem się, ja mam wadę, tak? Ja dziękuję za tę pomoc. Będę pracował nad jej usunięciem. I modlimy się nieustannie i pracujemy nad usunięciem tej wady. Niekiedy grzech jest pożyteczny. O, ktoś by zaprotestował od razu. Grzech sam w sobie nie jest pożyteczny, lecz może przynieść u pewnych tylko osób, które pracują nad sobą w prawdzie, poświęconych, pożytek. Dlatego mówię pożyteczny. To znaczy, że może upadek przynieść wielkie odrodzenie, wielkie ożywienie. Gdy ktoś bardzo pokutuje przez upadek, gdy się dźwiga, wielokroć upada sprawiedliwy, ale Pan go podnosi, tak? Wiele złego przychodzi na sprawiedliwego, tak? Ale Pan takich nie upuszcza. I Pan takich ratuje i podnosi. Jeśli ktoś pokutuje po upadku, to oczywiście może być po upadku jeszcze bardziej ożywiony niż przed upadkiem w rozwoju duchowym, w gorliwości, w poświęceniu i oczywiście bardziej się podobającym Bogu. Wady mogą być nie tylko w nas, ale i w innych, które nam sprawiają doświadczenie. Czyli mamy doświadczenia wtedy nieprzyjemne, gdy ktoś ma wadę i nam bardzo dokucza niesłusznie. Czyli, że gdy ktoś nam wmawia, że my mamy wadę, a on ma wadę, a my nie mamy tej wady, to jest ciężkie doświadczenie. I umieć znosić takie doświadczenie, to jest bardzo dla chrześcijanina ciężki problem. Jeśli my zrozumiemy to, że jesteśmy niewinni, że ktoś nas oskarża, że ktoś ma tę wadę, to mamy się wtedy znowu modlić, abym bez szemrania znosił to ze strony tego brata i siostry i pragnął pomóc tej osobie do otworzenia jej oczu, że ona ma wadę, a nie ja. Ale w sposób bardzo umiejętny, bo jeśli ta osoba to czyni z ambicją, z zaciekłością, to otwarcie oczu jest bardzo trudne. Więc jedynie umiejętne przy modlitwie i pomocy pańskiej, mądre postępowanie pozwoli nam przeżyć to doświadczenie przykre, z korzyścią dla tej drugiej osoby i naszej. Przez to ona się rozwija i my się rozwijamy, ponieważ my się uczymy na przyszłych nauczycieli, którzy będą w taki sposób w klasie restytucyjnej pomagać. Następnie siódme mamy ciężary, trudności, brak potrzeb, brak artykułów pierwszej potrzeby w różnych wojennych sytuacjach, w kryzysach ekonomicznych, w różnych ciężkich przeżyciach, oczywiście czasu ucisku, wtedy brak żywności, brak ubrania, brak jedzenia, brak mieszkania, brak spokoju. Te wszystkie rzeczy są dla ludu Bożego również dozwolone przez Pana i On nas nie ratuje w cudowny sposób przed znoszeniem tych rzeczy. I gdy my je przeżywamy z zadowoleniem, bez szemrania, wtedy rozwijamy charakter. Także i usposobienia wrogie w stosunku do nas, a mianowicie po ósme, opozycja i przeciwności, czyli przeciwności i sprzeciwy w stosunku do nas ze strony męża, żony, przyjaciół, braci, sióstr, sąsiadów i oczywiście podniecenie nerwowe, to wszystko powoduje, że my przeżywamy ciężkie, przykre doświadczenia. Znoszenie tych przykrych doświadczeń tego rodzaju kształtuje specyficzny odcinek naszego charakteru. Dobro powiększa, ponieważ wszystkie rzeczy dla naszego dobra działają i ono działa dla naszego dobra i musimy się z tym pogodzić. I ze spokojem starać się żyć w harmonii z prawdą, z zasadami prawdy. Z całą surowością te zasady starać się prowadzić w życie, aby znosić te wszystkie utrapienia niedoskonałych warunków i niedoskonałego środowiska. Po dziewiąte mamy doświadczenia związane z podziałami. W zborach są podziały niekiedy. Niekiedy one są w procesie początkowym i niekiedy nie dochodzą do zupełnego podzielenia zboru na dwie części, ale jest podział jakiś frakcyjny taki. Na skutek tego jedna część braci przeciwdziała drugiej, tworzą się jakieś grupy i wtedy te podziały powodują ciężkie próby i doświadczenia. Otóż zachowanie się w nich jest bardzo trudne i praca nad charakterem jest konieczna wtedy, żeby nikogo nie skrzywdzić, sprawiedliwie działać, nie być wrogim do nikogo, miłość rozwijać, znoszenie, oczywiście powściągliwość, cierpliwość i wtedy, nie tracąc dobrego usposobienia nawet do tych, którzy są przeciwni nam, starać się rozwijać uczucia, które by pozyskały te osoby, dążyć do harmonii, do jedności, a żeby to doświadczenie było dla nas pożyteczne, abyśmy się uczyli i kwalifikacje rozwijali potrzebne w tysiącleciu do podobnych doświadczeń. Dalej, nieprzyjaciele, wrogowie, którzy nas mogą otaczać i być nam bardzo dokuczliwymi. A jeśli oczywiście z tym związana jest jakiś temperament z naszej strony, prawda, to reakcja może być gwałtowna. Lecz my musimy rozpoznawać i rozróżniać. Musimy rozróżniać grzech i grzesznika. Nasz wróg jest grzesznikiem, jeśli my postępujemy sprawiedliwie. Jeśli on niesprawiedliwie i grzesznie nas prześladuje. Wobec tego ten wróg ma wywołać w naszych sercach właściwą reakcję w naszym doświadczeniu. Jest to ciężkie doświadczenie. W modlitwie staramy się w tym doświadczeniu nasz charakter udoskonalić. A mianowicie uczyć się nienawidzieć grzech, a miłować grzesznika. Starać się tego grzesznika doprowadzić do pojednania z Bogiem, jeśli jest możliwe. Jeśli jest niemożliwe, zostawić Panu. Lecz nie mieć nienawiści do Niego, lecz do tego grzechu, który nim kieruje i powoduje. Tak więc jedenastym doświadczeniem, rodzajem doświadczeń są to bóle i choroby. W naszym ciele niedoskonałym Bóg cudownie nas nie uzdrawia. Są reumatyzmy, gośćce, są bóle serca, kręgosłupy chore, mamy słabości, mamy tyle różnych niedomogów fizycznych, że bardzo cierpimy i trudno jest nam żyć. Oczywiście nasz system nerwowy jest bardziej wrażliwy niż zwierzęcy i my bardziej reagujemy na te wszystkie dolegliwości i choroby, które przeżywamy. Lecz w nich zachowanie pokoju, w modlitwie, znoszenie bez szemrania, że to Bóg dozwala, że Bóg cudów nie czyni teraz w tym życiu naszym, że nas cudownie nie uzdrawia, oczywiście to pozwoli nam zrozumieć, że jest potrzebne dla udoskonalenia naszego charakteru, dla powiększenia tego dobra, którym jest charakter Boży Chrystusowy. Bóg nieuwolnie cudownie Chrystusa od cierpień. Był bity, prześladowany, a następnie ukrzyżowany w straszliwych cierpieniach, w agonii zmarł. Na krzyżu 6 godzin wiszący, człowiek sprawiedliwy i doskonały, przebite ręce i nogi, chłostany, bity, okrwawiony, opluty. To były straszne bóle i cierpienia. Ale Bóg nie miał przyjemności w tych cierpieniach tylko dla samych cierpień. Ale Bóg miał przyjemność w znoszeniu tych cierpień, wiedząc, że one są dla największego wywyższenia Chrystusa. I Chrystus wiedział o tym i je znosił bez szemrania. I my mamy również, jeśli przyjdą na nas takie doświadczenie, je znosić. 12 i ostatni rodzaj tych właśnie nieprzyjemnych doświadczeń, nieprzychylnych, to są prześladowania. Gdy jesteśmy prześladowani, mamy błogosławić. Błogosławcie tym, którzy was prześladują. I oczywiście, jeśli to będziemy czynić, przezwyciężymy samych siebie, przezwyciężymy nienawiść w naszym sercu i osiągniemy wielkie zwycięstwo. Tak więc widzimy, że inwestujemy wspaniałe przedsięwzięcie, charakter Boży i Chrystusowy. To jest ta inwestycja. My dajemy grosz, a otrzymujemy diament, to znaczy najwyższej ceny kamień. To znaczy nasza ofiara i te wszystkie doświadczenia nieprzychylne, one są jakąś ceną, jakimś kosztem rozwinięcia tego doskonałego charakteru na obraz Boży. Więc to wszystko jest niewiele, co my dajemy w tym krótkim okresie naszego życia, a na całą wieczność za to otrzymujemy doskonałość, radość i wieczną młodość. A więc wszystkie rzeczy pomagają nam ku dobremu. Przyjemne, nieprzyjemne, takie czy inne, jak wymieniliśmy, one współdziałają i nie ma doświadczenia, aby ono na nas spadło bez dozwolenia Bożego. O tym powinniśmy pamiętać, jeśli będziemy pamiętać, będziemy znosić wszystko bez szemrania w pogodnym nastroju. I oczywiście zaczyna się ten werset, a wiemy, że to wszystko dla naszego dobra, tak? A wiemy, że to Bóg postanowił. Wiemy. Czyli, że my tylko możemy to wszystko znosić. Dlaczego? Bo my wiemy, bo my rozumiemy, że to jest niezbędne pod kierunkiem naszego Pana dla naszego najwyższego dobra. Że wobec tego pod boską troską nie będziemy jako to porcelanowe naczynie zbici, nie rozpadniemy się, lecz Pan nas zachowa. Włos naszej głowy nie spadnie bez Jego kontroli, wiedzy i dozwolenia. Dlatego my wiemy, to znaczy rozumiemy cały ten werset, te wszystkie obietnice, sumę boskich obietnic i rozumiemy, dlaczego Bóg dozwala na to wszystko i że my musimy cierpieć, a także i cieszyć się, że Bóg przeplata doświadczenia radosne z przykrymi i że mamy konwencje, mamy doświadczenia rozdzielenia, nieporozumienia, mamy konflikty, mamy nieprzyjaciół, mamy... To wszystko jest nam potrzebne dla naszego dobra i mamy to znosić w Duchu Pańskim, a będziemy naśladowcami Chrystusa i będziemy zwycięstwo, którego wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę.